każdym razie jeszcze raz pozwólcie, że przywitam najpierw tych, którzy byli już wczoraj, także tych, co dojechali. Bardzo się cieszę, że z taką gorliwością odpowiedzieliście na to zaproszenie, aby podjąć ten temat, który już od wczoraj staramy się omawiać, czyli sprawę umierania, śmierci, tego bardzo ważnego momentu, etapu życia, no, który będzie kiedyś naszym doświadczeniem, doświadczeniem każdego człowieka. Ciągle myślę, że jesteśmy właśnie w takim punkcie, że nasze życie będzie trwało długo i że ta śmierć jest odległa. No ale właśnie, te wydarzenia ostatnich miesięcy no, bardzo mocno uświadamiają nas, że to nasze długie życie nie jest taką sprawą oczywistą, no i z drugiej strony no, mamy mieć taką wewnętrzną świadomość tego, że Pan Bóg zaprasza nas, abyśmy każdego dnia byli przygotowani na spotkanie z Nim. Tak jak to jest w wielu katechizmach, modlitewnikach, tak mamy żyć, żeby w każdym momencie naszego życia móc spotkać się z Panem Jezusem. Ja jako kapłan bardzo często spotykam się nie tylko z młodymi ludźmi, ale nawet i takimi bardzo, bardzo dojrzałymi, którzy zadają pytanie, proszę księdza, ale jak to będzie wyglądało? Jak będzie wyglądał ten moment śmierci? Co się wówczas dzieje? No i wtedy rzeczywiście mogę dzielić się jakimiś moimi obserwacjami. Oczywiście staram się je dobierać do wrażliwości człowieka, który mnie słucha, bo nie chodzi o to, żeby kogoś przerazić, bo śmierć sama w sobie jest czymś dramatycznym, można nawet powiedzieć nieprzyjemnym. I jeżeli ktoś by się dał wprowadzić właśnie w taki stan jakiegoś panicznego lęku przed śmiercią, to będzie bardzo złe, bo to nie o to chodzi. Ale też nie możemy sobie rysować jakiegoś idealnego obrazu momentu śmierci, czyli że wszystko jest pięknie, ładnie. Owszem, czasami tak jest i takim jednym świadectwem to podzielę się na jednej z kolejnych konferencji. Ale jednak jest to coś, czego trudno jest doświadczyć, przekazać w słowach, bo no właśnie, ktoś, kto doświadcza śmierci, on się nie podzieli z nami, jak to wygląda, prawda? No bo jak? No bo właśnie umarł, już go nie ma. Możemy czegoś dowiedzieć się od tych, komu to Bóg objawił, od świętych, od mistyków, do których Jezus bądź różni święci czy zmarli przychodzili w historii Kościoła, ich było dużo. Ja w ogóle myślę, że my w ogóle właśnie jako Kościół katolicki mamy wielkie skarby, z których często nie korzystamy. Te skarby są no, najpierw w samym Kościele, przede wszystkim w sakramentach i to jest pierwsze i najważniejsze, no ale też w całej tradycji, bogactwie, w książkach zapisanych, biografiach świętych, mistyków, sług Kościoła. W ogóle nawet wczoraj o tym sobie pomyślałem, że w samym Kościele polskim ile było takich osób. No przecież to, co teraz jest z pismami Alicji Lęczewskiej, jaki to jest wielki skarb. Ludzie uczą się języka polskiego, żeby móc czytać pisma Alicji Lęczewskiej. Ja jeszcze nie wiem, czy one są przetłumaczone na jakiekolwiek języki obce, ale ci, którzy otrzymali jakiekolwiek tłumaczenie, choćby fragmentów, oni są tym tak zafascynowani, jak kilkanaście lat temu był taki wielki boom na pisma świętej siostry Faustyny Kowalskiej, bo wielu ludzi chciało po prostu je poznać, czytać, to wielkie orędzie o Bożym miłosierdziu. Na takich jak Faustyna, takich jak Lęczewska w historii Kościoła było o wiele więcej. I tak chciałbym się podzielić z wami ilomaś tam właśnie fragmentami z różnych książek, z pism mistyków świętych. Na tej konferencji to będzie taka najbardziej obszerna konferencja, jeżeli chodzi o czytanie, o cytaty. Chciałbym podzielić się pismami Fuldy Chorak. To taka polska współczesna mistyczka. Ona przyszła na świat na początku XX wieku, w 1909 roku. Zmarła w 1993. Kiedyś usłyszałem to imię i nazwisko. Wiedziałem, że jest to kobieta, która miała jakieś wizje, objawienia, ale popełniłem pewien błąd i od tej pory staram się go już nie robić. Mianowicie zasugerowałem się opinią kogoś innego, nie wiem, czy to był kapłan, czy osoba świecka, którzy powiedzieli, że no proszę księdza, to jest bardzo wątpliwa osoba, tam proszę się może specjalnie tym nie interesować, bo tam są różne takie kontrowersje. No i ktoś mnie później zapytał, no czy ta Fulda Chorak jest okej, czy nie jest okej. Ja no tak sugerując się tym, co tam gdzieś o kimś usłyszałem, no powiedziałem, że nie, to lepiej to zostawić. I to było niedobre, W pewnym momencie też pojawił się ten film Czyściec, o którym mówiono, że jest w znacznej mierze oparty o biografii tej Fuli Chorek i tak sobie pomyślałem, co oni zrobili. No przecież no, to jest osoba niepewna, no, nie ma żadnego imprimatur, czy jakiejś tam zgody kościoła na jej pisma i tak dalej. Więc no, postąpili nieroztropnie. Ale to był taki moment, kiedy no, kilka osób, niezależnie od siebie, znowu mnie zapytało tą Fulę Chorek. No więc kupiłem sobie już wówczas tą książkę, żeby ją sobie po prostu poczytać, no, nie sugerować się opiniami innych osób, tylko po prostu no, wejść w to wszystko. I tak parę razy gdzieś tam sobie otworzyłem, no i na tych fragmentach, na których otworzyłem, no, nie było żadnych błędów. Ale pomyślałem, że no, muszę jeszcze to przebadać szczegółowo. I akurat był taki moment, to było jesienią, że pojechałem na swoje prywatne rekolekcje kapłańskie do Zakopanego. No i tak, jak to zawsze w takich sytuacjach, wziąłem ze sobą kilka książek, żeby gdzieś tam nimi się karmić, czytać, żeby były podstawą do moich rozważań. No i miałem jakieś takie super pobożne książki. No i między innymi ta książka leżała na wierzchu, pewnie dlatego, że niedawno ją kupiłem, to myślę sobie, a ją sobie wezmę. I kiedy już byłem tam na miejscu, to tak akurat jakoś Pan Bóg poprowadził, że bardzo szybko wziąłem ją, zacząłem czytać. I w ogóle co się okazało? No to się okazało, że ona jest pochowana właśnie w Zakopanem. Także jej grób znajduje się w Zakopanem. Ja akurat wtedy byłem w Zakopanem i tak sobie myślę, no przypadków nie ma, jakoś tam Pan Bóg mnie podprowadził pod tą mistyczkę. No i już tak bardziej szczegółowo wszedłem w te jej pisma, w biografię. No, no niesamowita postać. Żadnych błędów nie znalazłem, jeżeli o to chodzi. Na pewno nie ma tam nic, co byłoby sprzeczne z nauką Kościoła. Jest cały czas sprawą otwartą, o co chodzi z tym, że na jakimś etapie, kiedy złożono pisma, nie pamiętam do którego biskupa, o imprimatur, to nie wiem, czy to nie podjęto, czy to wycofano. No może jeszcze jej czas przyjdzie na to. Tym bardziej, że zmarła w sumie jeszcze stosunkowo niedawno, bo w 93 roku. Może przyjdzie jeszcze ten moment. Bez wątpienia niesamowita postać, bo przez długie lata swojego życia była daleko od Kościoła. Można powiedzieć, wręcz była właśnie taką wojującą ateistką, której ambicją było udowadnianie ludzi, że się mylą, powołując się na Boga, na wiarę, na Matkę Bożą. No ale gdzieś ta Boża łaska ją dopadła, mówiąc tak, tak mocno, i otrzymała dar wielkiej wiary. I dodatkowo jeszcze łaskę spotykania się z różnymi świętymi. Rozmawiała także z Panem Jezusem, z Aniołem Stróżem, z Matką Bożą. Więc to wszystko to zbudowało jedną z największych postaci współczesnego Kościoła, jeżeli chodzi o pewną wiedzę, treści, które pomagają nam jeszcze lepiej przeżywać naszą wiarę. Bo to nie są jakieś objawienia, które coś ekstra dodają do tego, w co wierzymy. Nie. One tylko w jakiś sposób uzasadniają to, w co wierzymy, i pomagają nam lepiej poruszać się w tej współczesności. Żeby już nikt nie mówił, że no, to, co w Piśmie Świętym, to powstało 2-2,5 tysiąca, może jeszcze wcześniej lat temu, a no, na pewno dużo wcześniej lat temu, jeżeli Stary Testament, to gdzieś tam 1,5 tysiąca lat przed Chrystusem, niektóre księgi. No, to jest wszystko bardzo, bardzo aktualne. Jeden z fragmentów tej książki, tych pism Fuli Chorek, to jest to, co ona usłyszała od różnych mistyków i świętych na temat momentu umierania człowieka, życia po śmierci i tego, co się dzieje wówczas z ludzką duszą. I dlatego chciałbym przeczytać, no trochę to jest tych stron, no zobaczymy, ile nam się uda. Ja tak celowo właśnie mi zależy, żeby tam nie było dużo mojego komentarza, bo to jest tak precyzyjnie napisane, że próba omawiania tego, żeby nie czytać, tylko omawiać, to byłoby jednak z ubożeniem tego, więc zachęcam, żeby się z tym zapoznać. No w tym filmie, na który się powołałem, to niestety okazało się, dla mnie to był rozczarowaniem, ten film absolutnym, że tam dosłownie fragmenty były tych pism, a tam jest dużo, dużo więcej. Właściwie ta Fula Chorek była tylko punktem wyjścia, może który miał troszkę zaciekawić widza do tego tematu, ale z pewnością zupełnie nie wyczerpał tego całego bogactwa, które jest zawarte w temacie śmierci, umierania, życia pozagrobowego. Także pozwólcie, że zacznę czytać o tym, ten fragment, który dotyczy śmierci człowieka. W chwili, kiedy dusza rozstaje się z ciałem, człowiek, choćby był nieprzytomny, choćby śmierć nastąpiła momentalnie czy we śnie, na błysk chwili, na ułamek sekundy ma świadomość własnej śmierci. I choćby był na tę śmierć przygotowany, choćby jej pragnął i nie lękał się jej przedtem, w tym jednym rozstrzygającym momencie uczuje z niczym nie dającą się porównać grozę. Bezpośrednio po śmierci staje dusza przed sądem najwyższej sprawiedliwości. Skończyło się bowiem niewyczerpane dotąd Boże miłosierdzie. Kto przekroczy granicę życia, staje wobec jego sprawiedliwości, samotny, nagi i czeka słusznego wyroku. Do chwili pogrzebu dusza nie oddala się jeszcze od ziemi. Są to ostatnie chwile przed podjęciem kary czy nagrody, kiedy jej wolno jeszcze niewidzialnie krążyć wśród ludzi. I tu rzeczywiście wiele doświadczeń ludzi, którym zmarł ktoś bliski, potwierdza, że przez jakiś czas po śmierci no, można być świadkiem jakichś pewnych znaków, że tam coś tam puka, stuka, no takie znaki odczucia obecności zmarłej wśród ludzi. Mamy tutaj potwierdzenie. Pod słowami do chwili pogrzebu rozumie się ten okres, jaki wedle obrządku, rytuału czy zwyczaju ma dzielić śmierć od pogrzebania ciała. Gdyby katolik na przykład dzięki jakimś tragicznym okolicznościom nie został pochowany trzeciego dnia po śmierci, dusza jego po upływie tego czasu i tak oddali się od ziemi. Dla duszy skazanej na czyściec rodzina ani bliscy nie mają najmniejszego znaczenia, o ile nie może się od nich spodziewać pomocy. A jedyną formą tej pomocy i dowodem miłości czy przyjaźni, jakiego wtedy od ludzi pragnie i na jaki czeka, jest modlitwa. Nieopisane cierpienie sprawia duszy niemożność powiedzenia ludziom, że ich łzy i smutek nie przynoszą jej żadnej ulgi ani korzyści, że utrudniają tylko to i tak straszne w swej powadze przejście i że ich ludzkie cierpienia są niczym wobec mąk, na jakie ją niejako wydają, odmawiając jej jedynego wsparcia, modlitwy lub dobrych uczynków. O, gdyby ludzie tacy wiedzieli, gdyby pomyśleli, gdyby spróbowali się wczuć w bezradną rozpacz takiej duszy, być tuż obok swoich najdroższych, błagać ich o pomoc, dobijać się do ich sumienia i serca, wiedzieć, że te ostatnie chwile łączności ze światem urwą się bezpowrotnie, chcieć krzyknąć na odchodnem, jakiego potrzebują ratunku, a jednocześnie widzieć często, jak się ci najbliżsi właśnie oddają samolubnie własnej boleści, jak zasłuchani we własny ból pochylają się nad pustym ciałem, z którego jedyny sens się wycofał. Dlatego też, jeśli dusza straci nadzieję wzbudzenia w najbliższych myśli o modlitwie, szuka gorączkowo, nawet wśród obcych, kogoś, kto by jej tego nie odmówił. I gdy go znajdzie, jakże umie być wdzięczna za pomoc. Jakże stara się natchnieniami umocnić go w tej intencji. Trwa przy nim do ostatniej chwili, nie wracając już wcale między swoich, którzy ją zawiedli, zasmucili i ukazali w całej pełni egoizm ziemskich uczuć. Zazwyczaj na straszną żałość i cierpienie narażona jest jeszcze dusza w czasie pogrzebu. Są to najostatniejsze chwile jej łączności ze światem. I cóż przeważnie widzi? Rodzina rozpacza nad własną rozpaczą, a krewni i znajomi, mniej lub bardziej obojętnie, kroczą za karawanem, o tym tylko myśląc, jakby się nieznacznie odłączyć od orszaku i umknąć w najbliższą przecznicę. Pozostali, omówiwszy wszystkie towarzyszące danej śmierci wypadkowi, przechodzą do tematów ogólnych i dobrze, jeśli nie obmawiają złośliwie nieboszczyka i jego rodziny. Nikt tu nie myśli o modlitwie. Nikt nie chce milczenia, czy choćby samego przejścia na cmentarz, ofiarować świadomie za tę krążącą wśród nich często zrozpaczoną, przerażoną duszę. Nikt sobie nie uświadamia, że ona wie, słyszy i czuje wszystko i że cierpi, jak tylko dusza cierpieć może. Z chwilą pochowania ciała wszelki kontakt duszy z ziemią na razie się urywa i dusza idzie na wyrokiem wyznaczone jej miejsce, od którego zacznie się jej nagroda czy pokuta. Od pierwszej chwili rozstania się z ciałem ma dusza druzgocące lub radosne zrozumienie ogromu i potęgi świata, do którego weszła, w przeciwstawieniu do nędzy i małości wszystkiego, co zostawiła za sobą. Doznaje też nagłego olśnienia. Oto to, co dotąd ludzkim umysłem uważała za realne, zaistniejące, właśnie wcale nie istnieje. Zaś to wszystko, co przeważnie nazywała nierzeczywistym, nierealnym i wymyślonym, jest jedyną, nieodmienną, wiekuistą prawdą. Ponieważ teraz nic już sądu jej nie mąci, Z przeraźliwą dokładnością zdaje sobie sprawę z tego, na co zasłużyła. Panująca tu nieodmiennie najdoskonalsza prawda, ta, która na ziemi wydawała się nieraz człowiekowi tak niewygodna, tak daleka, tak trudna, jakże prosta jest obecnie, kiedy już nie ma wyjścia, kiedy nie można od niej celowo, jak to bywało za życia, odwrócić wzroku. Skazana na czyściec dusza, zanim straci w pierwszym kręgu czyśćca świadomość całokształtu swojego życia, długości czekającej ją kary, jakości wiecznej nagrody, przez cały czas od śmierci do pogrzebu wie, że będzie musiała odpokutować wszystkie swoje winy i odrobić wszystkie zaniedbania. I jakże jest szczęśliwa, że może. Wie już teraz, jak niewspółmiernie lekkie jest najdłuższe i najprzykrzejsze nawet życie w porównaniu do choćby jednej chwili spędzonej w czyśćcu. Z jakąż radością wróciłaby na ziemię, na nędzę, na poniewierkę, na choroby, na poniżenia i jakby je teraz umiała z wielkim pożytkiem dla siebie innych znosić. Na ziemi można się każdą chwilą zasługiwać Bogu. Można sobie zaskarbiać Jego łaskę i przebaczenie. Tu niczego już dla siebie zrobić niepodobna. Dusza stoi wobec prawdy i ma najgłębsze zrozumienie, że to, co ją czeka, jest sprawiedliwym następstwem win i własnych zaniedbań. Za łaskę, za dowód niepojętej dobroci Bożej uważa też to właśnie, że będzie mogła cierpieć. Jednym, wszystko ogarniającym spojrzeniem widzi już teraz swoje zaniedbania, niedociągnięcia, zlekceważenia i niewyzyskiwania w sobie dobrych możliwości. Widzi też jasno zysk, który mogłaby z pożytkowaniem ich osiągnąć. Pomyślmy, jak dręczyłby się człowiek, który odsprzedałby za grosze los, na który potem padłaby główna wygrana. Dusza dręczy się w podobny sposób, tylko o ileż sroższą i strażniejszą krzywdę sobie wyrządziła, pozbawiając się dobrowolnie tej jedynej, głównej wygranej, o którą ludziom chodzić powinno. Widzi także, że każde najlżejsze, a pochwycone dobrą wolą drgnienie serca ku dobremu nie zostało pominięte. Każdy dobry uczynek, najdrobniejsze choćby przezwyciężenie dla Boga skażonej natury, każdy wzlot myślą ku Niemu został jej policzony, potrącony z długu i zapisany na jej dobro. Dusza po śmierci zachowuje wszelkie duchowe uczucia. Nie ma zmysłów ani ciała, które by mogło odczuwać ból fizyczny. Zostają jej jednak cierpienia moralne. O wrażliwości i rozpiętości tych uczuć człowiek nie może sobie stworzyć najmniejszego pojęcia. Z chwilą śmierci, z chwilą, kiedy oczy ciała zamykają się na zawsze już otwierają się oczy duszy, które nigdy przez całą wieczność nie przestaną widzieć, bez względu na to, czy spojrzenie takie sprawiać będzie duszy radość czy cierpienie. Człowiek mógł przez całe życie nie zastanawiać się nad sprawami duszy i pozornie nie stanowiło to różnicy w jego sprawach doczesnych. Po śmierci nie ma już innych spraw nad sprawy ducha. I tak jak ciało chorowało przez najdrobniejszą wadę ustroju, tak dusza po śmierci cierpi za najlżejsze odchylenie od zakreślonej jej planem Bożym linii, po której iść powinna. Podziwia też każdą myślą, każdym drgnieniem czucia Bożą sprawiedliwość i najsrożej nawet cierpiąc nie buntuje się przeciw jej wyrokom. Toteż, gdyby się jej nagle przed czasem otworzyła wolna droga do wszelkich radości niebiańskich, sama by ku nim nie poszła, nie czując się ni godną, ni gotową. Człowiek ubogi, niewykształcony, nieubrany odpowiednio i nieumiejący się zachować, nie wszedłby też dobrowolnie na dworski bal. Choćby się nawet przemknął niezauważony, nie umiałby brać w nim udziału. Tak samo źle czułaby się dusza, gdyby przed oczyszczeniem i dojrzeniem miała wejść do szczęśliwości wiecznej. Nie umiała jej by po prostu przeżywać. Po tamtej stronie bowiem nie ma tupetu. Nikt nie może i nie chce udawać innego niż jest, nie może i nie chce nadrabiać niczego krętactwem czy formą. Żadne względy nie istnieją. Jest tylko to, co jest. Każda dusza widzi jasno stopień swojej doskonałości, a widzi go w świetle prawdy, której ani zagmatwać, ani odłożyć, ani uniknąć, ani zmylić niepodobna. Ta prawda jest i nie tylko jest, ale więcej nic nie ma. Czyściec. Na ogół zbyt pobieżnie, lekkomyślnie i beztrosko traktuje się sprawę czyśćca. Ludzie uważają, że ów czyściec pełen rozżarzonych rusztów, kotłów ze smołą i płomieniami to wymysł dobry dla dzieci i dewotek. I mają słuszność. Czyściec jest zupełnie inny. Straszniejszy od wszystkiego, co się da o nim powiedzieć. Bez względu na to, czy powie się ruszt, smoła, płomień, czy też duchowa udręka za Bogiem tęskniącej duszy. Niemniej czyściec jest. I to jest tak samo naprawdę, a raczej prawdziwiej, niż to wszystko, co tu na ziemi daje się zmysłami rozpoznać. Jakże więc straszną niespodzianką, jakim zaskoczeniem będzie dla każdego niewierzącego człowieka to wszystko, co duszę jego musi spotkać po śmierci. Ludzie tak niechętnie zastanawiają się nad tym. A przecież tylko do chwili śmierci można świadomość tę odsuwać. Bezmyślność nie uratuje człowieka przed niczym. Strusie chowanie głowy w piasek jest tu najbezsensowniejszą stratą czasu, który by można spożytkować na skuteczne zapobieganie przyszłym mękom. Po cóż by inaczej zdradził Bóg ludziom tajemnicę istnienia czyśćca? Gdyby nawet te tak bardzo ogólnikowe powiadomienie o tym, jakie mamy, były człowiekowi dla dobra jego duszy zbyteczne, nie byłby ich Bóg światu udzielał. Skoro ich zaś raz udzielił, zuchwalstwem i głupotą byłoby nieskorzystanie z tej łaski. Jakie są cierpienia czyśćcowe? Nieprzeliczona, nieobjęta wprost myślą jest rozmaitość tych mąk, gdyż każda wina ma swój odpowiednik w cierpieniu. Najstraszniejszą męką duszy jest tęsknota za Bogiem, którą odczuwa stale, z wyjątkiem okresu, który spędza w niektórych kręgach czyśćca, gdzie niemożność zwracania się do niego myślą jest jej najokrutniejszą męką właśnie. We wszystkich zresztą innych kręgach dusza rwie się ku górze, ku światłu, ku Bogu i cierpi z powodu niemożności zbliżenia się do niego, z powodu swoich nieodpokutowanych jeszcze win. Żadne pragnienie, do jakiego serce ludzkie jest zdolne, nie może się równać z tym, gdyż jest to pragnienie powrotu do swego Stwórcy i Pana, wiedzącej, wyzwolonej już z ciasnoty zmysłów nieśmiertelnej dusz. Bóg ciągnie ją ku sobie jak olbrzymi o przemożnej, obezwładniającej sile magnes. Tęsknota za Bogiem jest więc czymś, czego dusza wyzbyć się nie może, tak jak ślepe, bezwolne opiłki metalu nie mogą przestać rwać się ku przyciągającym je biegunom magnesu. Tęsknota ta jest więc niejako tłem, na którym zarysowują się rozmaite desenie i zygzaki cierpień, udręczeń i stanów pokutującej duszy. Czyściec składa się z nieprzeliczonych, a najrozmaitszych kręgów. Niektóre, jak na przykład krąg głodu, lęku, grozy, utrapień, znam tylko z nazwy. O innych wiem niejedno od moich świętych opiekunów. Mówiąc o czyśćcu, pominę udrękę tęsknoty za Bogiem, gdyż tęsknota ta jest zasadniczym stanem pokutującej duszy. Mogłoby się zdawać, że wchodząc w coraz wyższe kręgi oczyszczania, zbliżając się coraz bardziej do przedwiecznej światłości, męka tęsknoty słabnie wobec nadziei rychłego zaspokojenia. Nie. Pobliżej tej światłości właśnie wzmaga w duszy wytężone jedyne dążenie do połączenia się z nią, rwie ją ku sobie z niepojętą siłą, także w ostatnim kręgu czyśćca, gdzie prócz czekania nie ma już innych cierpień, tęsknota za Bogiem dochodzi do najwyższego nasilenia. Krąg błądzeń. Pierwszym i najstraszniejszym kręgiem czyśćca jest krąg błądzeń. Jest to okres, kiedy dusza krąży blisko ziemi, a nie ma z nią już żadnej styczności. Nie pamięta tego, co było, nie wie nic, co z nią będzie. Zna tylko jakąś upiorną, męczącą teraźniejszość. Nie widzi też wcale kresu swej obecnej męki. Niczego nie rozumie. Nie wie, co się z nią dzieje i za co, i gdzie, i na jak długo. Natyka się czasem na całe gromady wrogich jej błądzących dusz, z którymi nie może się porozumieć, których się boi, a których nie umie wyminąć. Nie zna ulgi ani spoczynku. Bezcelowy, nieustanny ruch, ciągłe szukanie nie wiadomo czego i myśl, że to co jest, a raczej to czego nie ma, może już tak trwać na zawsze. Jedyne, co dla niej istnieje, to ta, w kompletnej pustce umęczona, wylękła, błądząca świadomość własnej osobowości, nie czująca ani czasu, ani przestrzeni, ani celu, ani sensu. Ciągłe szukanie jakiegoś właściwego sobie miejsca i ciągła niemożność znalezienia go. W kręgu tym znajdują się jeszcze niektórzy z niepotępionych oprawców Chrystusa. Krąg ciemności. Dusza w kręgu ciemności w dalszym ciągu nie wie jeszcze niczego o Bogu. Nie wie także, co ją czeka w przyszłości. Z przeraźliwą za to drobiazgowością musi ustawicznie rozpamiętywać własne winy, grzechy, błędy, omyłki, zaniedbania i rozumie to tylko, jak marny i nędzny był zysk w porównaniu ze stratą. Dręczy ją ustawiczna pamięć chwil, w których popełniała zło i poczucie własnej bezsilności, bo niczego już odrobić ani cofnąć nie może. Obezwładnia ją żal do samej siebie, rozpacz na widok straty i kary. Bezsilna, pełna goryczy i żalu rozpacz, świadomość opuszczenia, wstręt do własnych uczynków, oto niegasnący żar, który ją trawi. Krąg bałwochwalców. Wszyscy, którzy kiedykolwiek wykroczyli przeciw pierwszemu przykazaniu, którzy na pierwszym miejscu stawiali ludzi, naukę, ambicje, siebie czy przedmioty, ci mają teraz pełną świadomość istnienia jedynego Boga i tęsknią za Nim rozpaczliwą, beznadziejną tęsknotą. W którąkolwiek jednak stronę spojrzą, widzą przed sobą swoje dawne bożki. Pragnęliby teraz czcić i wielbić prawdziwego Boga, a mają ciągle w pamięci dawne, niedorzeczne hołdy. Chcą błagać Boga o pomoc, a muszą zwracać się o nią do tamtych, mimo że znają i rozumieją już cały bezsens takiej prośby. Chcą widzieć światło, które gdzieś przeczuwają nad sobą, to wszystko jednak, czemu dawniej oddawali cześć należną Bogu, niby jakiś złowrogi obłok zasłania im i zaćmiewa jasność. Każda też myśl o popełnionej za życia omyłce, o dobrowolnym przesunięciu wartości, pogłębia ich smutek i cierpienie. Krąg współwinnych. W kręgu tym spotykają się wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób pomagali sobie w grzechu. Choć przebywanie w swym pobliżu sprawia im dotkliwe cierpienia, nie mogą ukryć się przed sobą i ustawicznie mają się przed oczyma. Najwięcej tu takich, których łączyła grzeszna miłość. Czują się winni i pokrzywdzeni wzajemnie. Mają do siebie żal i czują równocześnie wyrzuty sumienia. Radzi by o sobie zapomnieć, a rozstać się nie mogą. O jakże nędzne, plugawe i ohydne wydaje im się to, co ich łączyło. Jakże dobrze widzą już teraz swoje prawdziwe wartości i jak pojąć nie mogą własnego zaślepienia. Jakże chętnie zrzuciliby dziś całą odpowiedzialność na tę tak bliską i drogą za życie osobę. Z jakąż zaciekłością przypisywaliby sobie wzajemnie owe wspólne, pełnione winy. Pamiętają wszystko, każdą chwilę, każde brudne drgnienie serca. Pali ich żal i wstyd. Wstyd, którego za życia nie znali. Krąg widzenia następstw. Niewypowiedzianie bolesny to krąg. Przez rozdartą jakby zasłonę widzi dusza ziemię i najdalsze konsekwencje swoich złych uczynków i błędów. Widzi nieraz pracę całego swego życia w gruzach i wie już, że stało się to dlatego, bo węgielnym jej kamieniem był grzech i występek. Są to więc dusze ludzi, którzy raczej biernie niż czynnie grzeszyli. Ludzi, którzy pozornie nie zrobili nic złego, a jednak z wyniosłej przez nią za życia zły przykład, ile dusz i serc zachwaściło nasienie głoszonych przez nią fałszywych zasad, pojęć i nauk. I cierpieć będzie w tym kręgu nie tylko za siebie, ale za wszystkie grzechy, których się stała powodem. Cierpieć tym właśnie, że rozumiejąc już zło, oglądać będzie musiała najdalsze i najróżniejsze następstwa swych win na ziemi. Krąg samotności. Męczą się tu ci wszyscy, którzy za życia bezmyślnie szukali ruchu, gwaru i zabawy i którzy dlatego nigdy nie mieli czasu zastanowić się nad wartością duszy, którzy trwonili drogocenny, krótki czas życia ziemskiego na sprawy puste, błahe, bezwartościowe, a tym samym złe i grzeszne. W absolutnej samotności rozmyślają teraz nad żałosną pustką straconych w ten sposób godzin i lat. Chcieliby przywołać kogoś, podzielić się z kimś swoją udręką, czuć bodaj czyjąś obecność przy sobie. Ze wszech stron otacza ich jednak tylko bezmierna, bezdenna, beznadziejna pustka i samotność. Są jakby w pustym domu, bez okien i bez drzwi i nie mają pewności, czy wydostaną się zeń kiedy. Krąg gwarnej udręki. W przeciwieństwie do kręgu samotności znajdą się tu dusze tych, którzy za życia unikali czy gardzili ludźmi i nic im z siebie nie dali. Ci, którzy ze szkodą własną i cudzą szukali samotności, wsłuchując się jedynie we własne przeżycia i odczucia. Ci, którzy na przykład unikali nabożeństw dla zbyt wielkiego ścisku. Ci, którzy mogąc się podzielić z bliźnimi darami własnego umysłu, cofali się w milczenie, skąpi i zachłanni na samych siebie. Ci, którzy z wygody, lenistwa i niechęci służenia bliźnim w jakikolwiek sposób zasklepiali się w ciasnym kole własnych myśli i spraw. Ci, którzy ponad wszystko cenili sobie spokój, nie chcąc zrozumieć obowiązku społecznej miłości bliźniego. Są to więc dusze ludzi, którzy raczej biernie niż czynnie grzeszyli. Ludzi, którzy pozornie nie robili nic złego, a jednak z wyniosłej, wzgardliwej, egoistycznej i skąpej zachłanności na samych siebie nie uczynili również tyle dobra, ile go mogli uczynić. Teraz dusze ich trwają w ciągłym niepokoju i ruchu. Nigdzie cichego kąta, nigdzie samotności. Tłumy, gromady, roje dusz stęsknionych za ciszą, którą sobie wzajemnie odbierają. Wszędzie patrzące oczy, wszędzie czyjaś obecność, wszędzie obca uwaga. Ruch, gwar, zamęt, zamęt, ruch i gwar. Nieustająca, nieznająca wypoczynku, udręka i znużenie. Krąg pragnienia. Dusze tych, którzy żyli w grzechu nieczystym, którzy gasili pragnienie ciała w użyciu, zboczeniach i w rozpuście, z pełną świadomością ohydy własnych czynów, rozmyślać tu muszą o dobrowolnym zamknięciu sobie drogi do źródła wody żywej. Pali je straszliwie nieugaszone pragnienie czystości. Czują się brudne, skalane, niechlujne i męczy je dławiący wstręt do samych siebie. Pragnęłyby się obmyć, oczyścić, wypłukać z tego brudu, a wszystko wokół jest suche, gorące i wrogie. Ludzie ci pili za życia z brudnych źródeł, muszą się więc długo oczyszczać cierpieniem, nim będą mogli napić się z czystego. Krąg urojenia. W tym kręgu trwają dusze ludzi, którzy żyli zachciankami, mrzonkami, którzy ciągle szukali nowych wrażeń, nowych przeżyć, którzy wyszukiwali sobie pozy nieszczęścia, pławili się w nich, żyjąc tym, co sobie wymyślili, a w czym, jak im się zdawało, było im najbardziej do twarzy. Będą tu dusze ludzi, którzy nie chcieli poznać ani tknąć najprostszych, potocznych obowiązków życia realnego, stwarzając sobie jakieś sztuczne, opaczne im, a nikomu pożytku nie przynoszące. Teraz dusze ich będą musiały dalej przeżywać swoje płonne rojenia, błąkać się wśród bezowocnych poszukiwań istotnych wartości i sensu, plątać się w bałamutnej i beztreściowej, a ocenianej już należycie gmatwaninie własnych sztuczności. Krąg zwodniczych nadziei. Dusze ludzi, którzy w życiu nie dotrzymywali słowa ani obietnic, którzy budzili próżną nadzieję u innych, którzy mieli mnóstwo dobrych postanowień, możliwości i porywów, a nigdy z niedbalstwa nie doprowadzali ich do końca, którzy odkładali poprawę na później, tak samo jak dobrą, prawdziwą modlitwę, męczą się w tym kręgu nadzieją rychłego wyzwolenia. Będzie im się ciągle zdawało, że dochodzą już do kresu swej udręki, że lada chwila otworzy się przed nimi pełnia szczęśliwości, że tylko rękę wyciągnąć, parę kroków zrobić i nagle poczują się na samym dnie zwątpienia i rozpaczy. Będzie się to powtarzało ciągle na nowo. Zawsze ta sama nadzieja i zawsze ten sam zawód. Wytężone wspinanie się jakby po szklanej i prostopadłej ścianie i bezsilne usuwanie się na sam dół. Nie będą umiały zaprzestać tej męczarni. Niezliczoną ilość razy zaczną ją od początku i niezliczoną ilość razy spotka je rozczarowanie. Powtarzać się to będzie aż do zmazania ostatniej, choćby najdrobniejszej winy z tego zakresu. Krąg właściwej pokuty. Jest to krąg najrozleglejszy, jaki to można tak określić, jeśli można to tak określić, krąg, przez który przejść będą musiały wszystkie dusze mające coś do odpokutowania. Tak jak w innych kręgach dusza cierpiała nad własną szkodą, opóźnieniem własnego szczęścia, męczyła się własnym bólem i za pomocą pojęć, które jej samej sprawiać mogły udrękę, stopień po stopniu zyskiwała oczyszczenie, tak tu w kręgu pokuty właściwej, cierpiąc za wszystko raz jeszcze, pamięta już to jedynie, że obrażała Stwórcę. Świadomość własnej szkody znika w tym kręgu bez śladu. Zostaje tylko pełne, doskonałe zrozumienie zaniedbanych obowiązków wobec Boga. Dusza widzi to dokładnie i boleśnie przeżywa pamięcią dzień po dniu, chwilę po chwili, myśl po myśli, raz jeszcze całe swoje życie. Ani jedno grzeszne drgnienie serca nie będzie jej oszczędzone, o ile nie zostało już odpokutowane świadomym cierpieniem na ziemi. Dusza widzi teraz jasno każdy moment, w którym mogła była zawrócić ze złej drogi. Odróżnia światła, którymi Bóg wskazywał jej całą marność jej postępków. Rozumie, że wolną wolą wybierała rzeczy obrażające Boga i Bogu dalekie, zamiast za cenę drobnego nieraz wysiłku i zastanowienia zrobić to, co mogłoby się obrócić na Bożą chwałę. Dusza widzi już teraz jasno to, w co człowiek za życia ośmiela się czasem wątpić, a mianowicie, że każdy otrzymał od Stwórcy dostateczną ilość światła i siły, aby go nigdy nie obrazić. I tak, z nieubłaganą konsekwencją i wyrazistością przesuwają się przed oczyma duszy obrazy własnego jej życia, a mocą niczym już niezmąconego rozumu pojmuje już świętość, piękność, słodycz, moc, doskonałość i sprawiedliwość Bożą, którą obrażała. Oczyszczona w poprzednich kręgach ze wszystkiego, co osobiste, przetopiona niejako cierpieniem, wyługowana męką ze wszystkich naleciałości ziemskich, trwa oto myślą przed Stwórcą swoim i Panem, bolejąc najstraszliwiej nad obrazą Jego przedwiecznej doskonałości. Im subtelniejsza, im bardziej uposażona, im bliższy mógł być jej stosunek do Boga, im łatwiejsze mogło być pojmowanie Jego spraw, tym większy ból i rozpacz. O męce wstydu i żalu, jaką tu dusza przechodzi, nic nie może dać pojęcia. Gdyby mogła umrzeć, umarłaby w tym kręgu. Gdyby mogła oszaleć, tu by oszalała. I dopiero kiedy ostatnia wina, ostatnie uchybienia, ostatnia najskrytsza myśl zostanie tym najdoskonalszym ze swych pobudkach żalem przepalona, dusza przechodzi do ostatniego kręgu czyśćca, do strefy obojętnej. Krąg obojętny. Jakąż ulgą, jakim szczęściem, jaką niepojętą łaską wydaje się duszy to, że kiedy wreszcie po przejściu wszystkich właściwych jej pokucie kręgów dostanie się tutaj. To daje najlepsze pojęcie o stopniu jej poprzednich cierpień, że łaską wydaje się jej to, że nic nie czuje. Wita ten krąg, jak płynący ostatkiem sił rozbitek wita zbawczą wyspę. Jest to krąg, w którym się nie cierpi, tylko czeka. I choć się nie wie, jak długo trwać będzie to czekanie, nie cierpi się z tego powodu. Jedne dusze zostaną tu tak długo, póki, jeśli to można tak określić, nie odpoczną po przebytych mękach i nie nabiorą sił do wstąpienia w pierwszy krąg nieba. Dusze innych ludzi, odbywszy już całą karę, czekają tu jeszcze bez cierpień, aż ktoś naprawi na ziemi to, co oni w życiu zniszczyli czy zaniedbali. I tak na przykład będą tu księża, którzy odprawiali mszę świętą nieporządnie i z roztargnieniem. Ci czekają, aż ją ktoś na ziemi odprawi pobożnie, za duszę takich właśnie niedbałych kapłanów. Są tu i tacy, co za życia dorobili się majątku na łzach i krzywdzie ludzkiej. Póki ktoś za nich nie naprawi zła, albo, gdyby to było niemożliwe, w intencji winowajcy nie spełni miłosiernego uczynku równej wagi, co wyrządzona ongiś krzywda, dusze owych ludzi przejdą w krąg następny dopiero wtedy, gdy na ziemi wygasną wszelkie następstwa ich błędu. Dusze literatów, piszących dzieła przeciw prawom Bożym, czekać tu będą, póki ktoś na ziemi nie przejmie ich natchnienia i nie spożytkuje go na chwałę Bożą. Takie ekspiacyjne działanie pokutującej duszy może jednak nastąpić na wyraźny dopust Boży i to jedynie z kręgu obojętnego. Czasem takie czekające dusze wprowadzić może wyżej gorąca, pełna wyrzeczeń i uczynków modlitwa ludzi żyjących, którzy z pełną świadomością dla tej, a nie innej duszy przeznaczają swojej ofiary. W kręgu tym trwają jeszcze takie dusze, którym dzięki wstawiennictwu Najświętszej Panny Maryi, prośbom ich patrona lub modlitwom i uczynkom ludzi żywych skrócił Bóg mękę poprzednich kręgów. Tym samym jakość kary została niejako zamieniona z krótszej i bolesnej na dłuższą i łagodniejszą, w której trwać będą aż do zupełnego swego dojrzenia i oczyszczenia, umożliwiającego im przejście w pierwszy krąg nieba, czyli w krąg poznania. Dusza, która dostąpiła takiej amnestii i przeszła wcześniej ze sroższego kręgu w obojętny, widzi i wie dokładnie wszystko, co miała jeszcze odcierpieć i co jej bez żadnej własnej zasługi zostało skreślone. I jakkolwiek mąk tych już nie przeżywa, samo zdanie sobie sprawy z tego, co ją jeszcze czekało i od czego ją ocalono, zmusza ją do wdzięczności dla tych, którzy jej modlitwą do wcześniejszego wyzbycia się pomogli. Są ludzie, którzy wierzą, że jeśli tylko ktoś odbył dobrą spowiedź, zaraz po śmierci wchodzi do Królestwa Niebieskiego. Mylą się jednak. Czyściec jest w cudzysłowie miejscem nie tylko oczyszczania, ale i dojrzewania dla tych, którzy za życia, przez zaniedbania czy lekceważenia wewnętrznych świateł nie rozwinęli się duchowo. Tacy muszą w czyśćcu zacząć swój dalszy rozwój i cierpią tak długo, póki cierpieniem nie wypracują sobie zdolności ogarnięcia, a więc przeżywania szczytowego punktu szczęśliwości od wieków wyznaczonego im przez Boga. Nie chcieli dojrzewać za życia, muszą więc dojrzewać dopiero po śmierci, w męce trwającej nieraz całe wieki. Z tego też powodu ludzie dobrzy, ofiarni, etyczni działacze, szlachetni ideowcy itd., jeśli motywem ich działania nie była przede wszystkim miłość Boga, mimo licznych, nawet i wielkich, ale z innych pobudek wypływających uczynków, najpierw będą musieli w czyśćcu nauczyć się kochać Boga, a potem dopiero dane im będzie go oglądać. Podstawą rozrachunku po tamtej stronie nie będzie to tylko, co człowiek zrobił dobrego lub złego, ale i to także, czy spełnił wszystko dobre, które mógł spełnić za życie. Wszystko więc, co brakować będzie do maksimum Bożych wymagań wedle uposażeń duszy i wszystko, co przekraczać będzie maksimum Bożej wyrozumiałości wedle ułomności ciała, musi dusza w czyśćcu odrobić lub nadrobić męką. Bardzo niewiele dusz uniknie czyśćca, choć uniknąć by go mogła każda, gdyby ludzie dość jasno chcieli zdać sobie sprawę, że każdy, nawet najmniejszy grzech, musi być tu czy tam świadomie odpokutowany. Z dobrą wolą za życia przyjęte moralne czy fizyczne cierpienie, pokorne i ufne poddanie się woli Boga jest najznośniejszą formą pokuty za wszystkie uchybienia Jego prawom i najłatwiejszym sposobem zdobycia szczęścia po śmierci. Jeszcze raz powtórzę, bo to jest ważne. Z dobrą wolą za życia przyjęte moralne czy fizyczne cierpienie, pokorne i ufne poddanie się woli Boga jest najznośniejszą formą pokuty za wszystkie uchybienia Jego prawom i najłatwiejszym sposobem zdobycia szczęścia po śmierci. Cierpienie w intencji pokuty przyjęte za życia jest dowodem naszej dobrej woli I za samo to Bóg w łaskawości swojej żąda za ten sam grzech lżejszej i krótszej pokuty, niż by jej żądał wcześco. Porównać by to można z decymalną wagą. Kto chce za życia winy odpokutować, może kłaść po tej stronie nawet małe ciężarki, a one po tamtej przeważą centnary. Tak samo mała nawet zasługa na ziemi ma tam dziesięciokrotnie większą wartość. Na tej samej decymalnej wadze jednak waży Bóg i winy ludzkie. Za każdy tu nieodpokutowany grzech będzie trzeba tam położyć na szali o wiele cięższą karę, aby się waga zrównała. Bo kto odłoży pokutę do przymusowych cierpień w czyśćcu, z żadnych ulg Bożego miłosierdzia nie skorzysta. Jakże cudownie wielka jest moc świadomie przyjętego i Bogu ofiarowanego cierpienia. I jakże dobrze zrozumieją to po śmierci ci wszyscy, którzy nawet w zbawczej męce Boga człowieka i w męczeństwie Jego naśladowców widzą jedynie obłęd mistyczny. Zdaniem innych, podniesienie cierpienia do godności zasługi jest tylko genialnym wymysłem szlachetnego przewrotowca z Nazaretu, który powodowany litością dla osłodzenia czegoś, czego i tak uniknąć nie mogli, wmówił w ciemne umysły biedaków złudną wiarę wiecznej nagrody za cierpliwie znoszoną mękę doczesną. Obietnicę czegoś, co spełnić się miało dopiero po śmierci, można było bezkarnie ich zdaniem rzucić światu. U kogóż jej potem dochodzić? Jakże się zdziwią, jakże przerażą ci, którzy tak myślą, stanąwszy kiedyś oko w oko sprawiedliwością tego, kto poszanowania dla swych obietnic zawsze dochodzić potrafi. Dusze czyśćcowe nie mogą dla siebie zrobić niczego więcej, prócz tego, że cierpią. Cierpienie jest ich jedyną modlitwą, pracą, wreszcie sposobem, dzięki któremu zbliżać się mogą do celu. Wiele natomiast mogą dla nich zrobić ludzie. Bóg w łaskawości swojej dozwolił, by Kościół wojujący mógł wspierać bolesną bezsilność Kościoła cierpiącego. Każda msza święta, każda myśl, modlitwa, wyrzeczenie czy ofiara w ich intencji poniesiona ma dla dusz czyśćcowych ogromne wprost znaczenie. Czymś bowiem równie nieodzownym jak pożywienie dla ciała jest dla pokutującej duszy modlitwa. Cierpiący w czyśćcu są jak żebracy. Czekają, by im ktoś rzucił jałmużnę. Czasem wieki całe czekać muszą i gdyby nie nieustanna za wszystkie dusze w czyśćcu ofiarowywana modlitwa Kościoła, wielu z tych nieszczęśliwych czekałoby daremnie. Świat szybko zapomina o tych, co odeszli, a oni, odarci ze wszystkich ludzkich naleciałości, z całej fałszywej godności czy dumy, w jakże niewysłowienie bolesnym opuszczeniu czekają wsparcie. Najbiedniejszy, ubogi, najskrajniejszy nędzarz jest królem wobec cierpiącej duszy. Cierpieniem, chorobą, kalectwem, głodem czy opuszczeniem może się jeszcze zasługiwać Bogu. Może cierpliwie wszystko znosząc, zaskarbiać sobie Jego łaski i zmazywać winy. Dusza czyśćcowa jest zdana już tylko na jałmużnę miłości i pamięci bliźnich, jałmużnę, o którą w dodatku sama upominać się nie może. Duszom z niektórych kręgów czyśćcowych wolno czasem z dopustu Bożego śnić się lub zjawiać ludziom. Jest to jedyna forma, w której prosić mogą o pomoc. Ludzie zazwyczaj jednak sny lekceważą, a owych nieszczęsnych zjaw tak się lękają przeważnie, że rzadko kiedy przyjdzie komu na myśl pomodlić się za nią, dać na mszę świętą lub ofiarować na jej intencje cierpienie lub dobry uczynek. Nie myślą, że znak z tamtego świata przyjść może tylko za wolą i zezwoleniem Bożym i że dlatego nie wolno go lekceważyć. Modlitwa za zmarłych leży niejako w obopólnym interesie tych, za których się modlą i tych, którzy się modlą. Dusze pokutujące są tak bardzo nieszczęśliwe, że jeśli im kto w wydobyciu się pomoże, umieją być potem wdzięczne i nigdy już przysługi tej nie zapomną człowiekowi. Pierwszą też ich czynnością w kręgu poznania będzie przekazanie duszom w pierwszym kręgu jasności prośby o opiekę nad swym dobroczyńcą. Wyższe duchy podają ją w kręg następny I tak jak wiatr po strunach, prośba ta przebiegnie dreszczem po wszystkich kręgach nieba, aż po sam tron Najwyższego. Dusze zbawione, jako duchy jasne, mogą być człowiekowi w różnych sprawach duchowych, a nawet materialnych, bardzo wydatnie pomocne. Nic tak nie ciąży czyśćcowej duszy, jak żal czy nienawiść tych, którzy zostali na ziemi. W przeciwieństwie do obopólnej korzyści, jaką jest ofiarowywana za zmarłych modlitwa, nienawiść taka przynosi obopólną szkodę. Nikt bowiem, kto żywił w sercu nienawiść, choćby to była nienawiść umotywowana doznaną ongiś krzywdą, przed odcierpieniem takich samych mąk, jakich duszy winowajcy żalem swym przysporzył, nie zobaczy Stwórcy. Przebaczenie umarłym z miłości Boga i bliźniego przynosi ogromną ulgę cierpiącej duszy, a równocześnie zapewnia żyjącym łaski Boże. Należy więc wszystko przebaczać za życia, aby nam wszystko zostało po śmierci przebaczone. Najmiłosierniejszą, najczulszą, najmożniejszą orędowniczką dusz w czyśćcu cierpiących jest Najświętsza Panna Maryja. Litość jej chyli się nad tym straszliwym kotłowiskiem niewysłowionych mąk, a najlepsze jej serce, choć korzy się przed sprawiedliwością Boga, współczuje tym nieszczęśliwym i wstawia się za nimi nieustannie. Toteż, dzięki wyjątkowym przywilejom, ma ona moc i prawo w każde większe swoje święto wyzwolić kilka dusz z ostatniego kręgu czyśćca lub uprosić dla srożej cierpiących przejście w łagodniejszy krąg. Jest tak jeden cudowny dzień w roku, kiedy męki całego czyśćca zostają na jedną dobę zawieszone. To dzień zaduszny. We wszystkich nieprzeliczonych kręgach, na wszystkich poziomach i piętrach, niby w bezdennej czeluści gigantycznej kopalni mąk, nastaje świąteczny spokój i cisza. Dusze odpoczywają, nie cierpią. Jak dopływ świeżego powietrza chłodzi je wytężona zbiorowa modlitwa wojującego Kościoła. Jakaż to ulga? Cóż to za miłosierne wytchnienie? Cały chrześcijański świat w jednym wielkim porywie współczucia, tęsknoty i miłości prosi niebo o łaskę światłości wiekuistej dla zmarłych. Nawet ci ludzie, którzy zazwyczaj o zmarłych nie pamiętają, przychodzą w tym dniu na cmentarz zmówić choć jeden pacierz, zaświecić choć jedno światełko. Jeśli jednak ktoś nie może być w tym dniu na cmentarzu, może równie dobrze wspierać zmarłych modlitwą i myślą z daleka od nich grobu. Najważniejsza jest intencja ofiary. Obecność na grobie nie jest konieczna. Szczera modlitwa zawsze odnajdzie daną duszę i ulży jej w cierpieniu. Bardzo jednak ważne jest zachowanie się na cmentarzu. Wchodząc tam, wchodzi się w dom umarłych, gdzie obowiązują ich prawa. Dusze cierpią, kiedy się bezmyślnością i gwarem zakłóca powagę tego miejsca. Boli je to i obraża. W dniu zadusznym zmaga się na świecie obecność i działanie duchów. Gdyby ludzie umieli wsłuchać się w ten drugi nadprzyrodzony świat, niejedno by wtedy wyczuli. Każda ofiara moralna, fizyczna czy materialna ma zawsze, ale w szczególności w dzień zaduszny, ogromną realną wartość dla dusz czyśćcowych. Można za nie ofiarowywać każdy drobiazg, już choćby sam trud pójścia na cmentarz, niesienie wianka, ścisk w tramwaju, zziębnięcie, przemoknięcie, wszystko. Trzeba tylko świadomie to ofiarowywać. Intencja nadaje ważności i znaczenia każdemu wysiłkowi. Tak samo jak miłosierna intencja uświęca, bezmyślne nieraz, mechaniczne odklepanie pacierza przez dziada, któremu się daje jałmużnę z prośbą o modlitwę za zmarłego. Ofiara światła ma też ogromne znaczenie. Człowiek w intencji ulżenia duszą daje Bogu to fizyczne światełko, bo tylko takie dać może i prosi Go w zamian o światłość wiekuistą dla zmarłych. Bóg tę ofiarę przyjmuje i wymienia fizyczne światło na światło duchowe, którym rozjaśnia duszą dręczącą ciemność. Jest bowiem jakiś tajemniczy związek między takim żywym, intencją uświęconym płomyczkiem, a ciemnością świata zagrobowego. Wiemy, o jakie światło chodzi, prawda? Palenie zniszczy, prawda? Rozumiemy to. Czyli palenie zniszczy najlepiej poświęconych jest wielką łaską. Można za duszę w czyśćcu brać na siebie ból fizyczny. Znam wypadek, gdzie kilka osób ofiarowało się cierpieć w dzień zaduszny w intencji ulżenia duszom zmarłych. Choć wszystkie były poprzednio zupełnie zdrowe, w chwili, kiedy to postanowiły, zasłabły równocześnie. Ból głowy, zębów, krzyża, łamanie w stawach, kurcze. Punktualnie o godzinie 12 w nocy wszystkie te dolegliwości znowu równocześnie ustąpiły. Wiem od moich świętych opiekunów, że za takie choćby lekkie i krótkie cierpienia wzięte na siebie przez żywych w intencji niesienia pomocy duszom cierpiącym, Bóg zmniejsza nieraz zmarłym długotrwałe i srogie męki. Wiem też od nich, że gdy się pragnie za jakąś specjalną winę zmarłego przebłagać Boga, należy ofiarowywać przezwyciężenia przeciwne jej, jego winie. Tak więc, za skąpca należy dawać jałmużnę, za bezbożnika modlitwę szczerą i gorącą, za oszczercę milczenie i tak dalej. Najwięcej łask duszą w czyśćcu cierpiącym mogą uprosić dzieci. Męczeństwo z miłości Boga świadomie poniesione przekreśla od razu wszystkie czyśćcowe kary. O niebie teraz. Chcecie posłuchać? Jeszcze mamy troszkę czasu. Tak czy nie? Dobrze. Bardzo wiele dusz, wyszedłszy z kręgu obojętnego, pozostanie w kręgu dusz poznania na zawsze. Przy okazji, gdyby doszła ta godzina 11, tak, to dajcie mi znać, bo mi czas płynie inaczej. Nie. Bo ja mam wrażenie, że mówię 15 minut, a to troszkę dłużej. Jeszcze raz. Niebo. Bardzo wiele dusz, wyszedłszy z kręgu obojętnego, pozostanie w kręgu poznania na zawsze. Ich rozumienie nie zniosłoby więcej. Ich pojemność więcej by nie pomieściła. Są całe wypełnione szczęściem i dlatego nie mogą już niczego pragnąć. Po prostu nie wiedzą, że może istnieć szczęśliwość większa nad tę, którą przeżywają, a rozumieją równocześnie, że nagroda, którą im miłość i mądrość Boża przeznaczyła, jest największa, a na nią nie zasłużyły nawet. Dusze, którym stawiając większe wymagania i dając dlatego większe uposażenia, przeznaczył Bóg jednocześnie wyższe miejsce w niebie, o ile wymagań tych nie zawiodły lub gdy nie wypełniwszy wszystkiego za życia, przez cierpienia doszły potem w czyśćcu do poziomu zgodnego z planem Bożym, te dusze po krótszym lub dłuższym postoju w kręgu poznania przechodzą w krąg następny, czyli pierwszy krąg jasności. A potem powtarza się już to samo. Albo zostaną już tu, gdzie są, na wieczność całą, albo iść będą wyżej i wyżej, by zatrzymać się na zawsze w tym kręgu nieba, w którym absolutnie pełnia doznawanego szczęścia odpowiadać będzie najwyższej ich pojemności duchowej. Nieprzejrzana wprost jest ilość i jakość tych jasnych kręgów. Im wyżej, tym w nich jaśniej, piękniej, tym więcej wiedzieć w nich można o Bogu. Jak dźwięk zdążający konsekwentnie po tych tonach do swego najwyższego punktu w gamie, tak wiele dusz będzie musiało piąć się po świetlistych stopniach doskonałości i zawsze z jednakową tęsknotą poprzez coraz wyższe kręgi, oswajając się w nich stopniowo z coraz pełniejszym poznaniem Boga, dążyć do tego punktu, w którym poznanie i nasycenie ich będzie zupełne. I tak na zasadzie absolutnej sprawiedliwości, którą rozumie, uznaje i wielbi, dojdzie wreszcie każda zbawiona dusza do zgodnego z planem Bożym stopnia szczęśliwości wiecznej. Krąg radości jest z kolei pierwszym kręgiem po całym szeregu kręgów jasnych. Przybywają w nich dusze umarłych dzieci i dusze tych dorosłych, którym dziecięctwo w stosunku do Boga zostało, mimo lat, ufne, proste i całkowite. Po nim następuje krąg wolności, światłości, dobroci i wiele, wiele innych. Wszystkie te kręgi nieba są przybytkami świętych, ale nie tylko tych, którzy byli kanonizowani. całe zastępy cichych i Bogu, już za życie oddanych dusz, o których świętości świat niczego nie wie, w tych właśnie wysokich kręgach nieba podziwiają i wielbią wszechmoc i świętość Boga. Wiem na przykład od świętej Magdaleny Zofii o świętej Praczce. Całe życie stała nad balią i prała, zarabiając ciężko na ten słony od mydlin codzienny chleb dla siebie i rodziny, nie buntowała się, nie skarżyła. Przyjmowała wszystko z poddaniem, jako zgodne widocznie z wolą Bożą i każdym wysiłkiem, całym znużeniem, wszystkim niedostatkiem nieustannie znad swojej bali chwaliła Boga. Bez wielkich słów, cicho, niezauważenie, po prostu. Żyła stale z myślą o Jego obecności, dla Jego miłości przetrwała pogodnie wiele długich lat w upokorzeniu i trudzie. Toteż Bóg dopuścił jej duszę przed swoje oblicze. Praczka ta jest dzisiaj świętą w niebie. W kręgu mądrości Bożej będą ci święci, którzy wszystkie siły umysłu i wszystką wiedzę spożytkowali na ziemi dla spraw Bożych. W kręgu darów Ducha Świętego będą tacy, którzy modlitwą, tęsknotą i wyrzeczeniem zdobyli dla duszy pełne działanie darów Ducha Pocieszyciela, osiągając za życie maksimum rozwoju duchowego. Najwyższym z dostępnych duszy ludzkiej kręgów jest krąg miłości, czyli krąg dziewiczy. Tu trwać będą święci, którzy ukochali ponad wszystko miłość Bożą w Najświętszym Sercu Jezusa, którzy dla Niego wyrzekli się życia i nigdy miłości ziemskiej nie tknęli. Ostatni szczytowy krąg nieba to krąg tronowy Trójcy Przynajświętszej. Świętość i bezpośrednia jej potęga napełnia niewysłowionym szczęściem całe niebo. Jądro jasności, gorejące trzema ściśle ze sobą złączonymi ogniskami, działa z nieopisaną siłą miłości. Blask tej miłości, czyli światła i mocy, przelewa się z koncentrycznego ogniska na najbliższe kręgi duchów najjaśniejszych. Im dalej od centrum, tym działanie światła staje się słabsze, gdyż dalsze kręgi nie zniosłyby tak potężnego nasilenia świętości. Bóg, światłość przedwieczna, jest więc wszędzie równocześnie, wszystko nasyca, wszystko przenika, wszystko opromienia i wszystko przebóstwia swą najświętszą obecnością. Jedynie Jezus i Jego Matka Niepokalana są w niebie obecni w swym uwielbionym ciele. Dusze wszystkich ludzi czekają dopiero sądu ostatecznego i ciał zmartwychwstania, by się znowu z ciałami połączyć. Dla Najświętszej Panny Maryi nie ma w niebie żadnych ograniczeń. Jest Najświętszą Świętych, jest Królową Nieba i dlatego posiada zupełnie wyjątkowe prawa i przywileje. Tak jak ongiś zbawienie świata skupiło się najpierw w jej niepokalanym ciele, aby dopiero za jej pośrednictwem zejść na świat, tak dziś promienie wszystkich łask spływających z nieba na ziemię muszą się najpierw, jak w przeczystym krysztale pryzmatu, skupić w niej i zestrzelić. Potem dopiero przemożnym jej pośrednictwem natęcze jakby rozbite rozchodzą się po świecie. Jakie jest niebo? Gdyby to chcieć po naszemu wyrazić, trzeba by powiedzieć przede wszystkim, że niebo jest tęczowe. Wszystko tam bowiem przetłumaczone jest na kolory. Świat zmysłowy zna zaledwie znikomą cząstkę istniejących we wszechświecie barw, tę, którą nasze śmiertelne oczy mogą rozpoznać. Wzrok duszy wyłapuje nieskończoną, nieobjętą ich ilość. Nasze ziemskie barwy w porównaniu z tamtymi są szare i brudne. Nie możemy sobie nawet stworzyć pojęcia o ich skali i bogactwie. Świętość nie jest ani mdła, ani szara, tylko radosna i tęczowa. Tak samo jak każdy pułk nosi na mundurach swoje barwy, tak tam po odcieniu danego koloru poznaje się jakość, charakter, stopień i rodzaj świętości. Każda właściwość, cnota, zasługa znajduje swój odpowiednik w przebogatej skali niebiańskich barw. Dusze świętych, przenikając się nawzajem, poznają się po kolorach. Tak jak my wiemy, że mieszając farbę żółtą z niebieską otrzymamy kolor zielony, tak tam po jakości aury otaczającej danego świętego poznają duchy, jakie zalety złożyły się na jego świętość. Zestawienie i przewaga danych barw tworzą indywidualne, charakterystyczne światło każdego z nich. I dlatego niebo jest tęczowe. Mdła, nieporadna wyobraźnia ludzka, nie mogąc na to znaleźć innego określenia, mówi, że szczęściem wiecznym jest śpiew głoszący chwałę Bożą i ustawiczne patrzenie w oblicze Boga. Niebo to nie bezruch i bezczynność. Patrzenie w oblicze Boga to niemożność czynienia czegokolwiek inaczej niż wedle Jego woli. Gdyby to chcieć znowu do czegoś zrozumiałego nam porównać, można by powiedzieć, że stan zbawionej duszy to posłuszne, celowe i twórcze krążenie jej świadomości w rytm uderzeń wszechmocy Bożego serca. A to jest szczęście. Zbawiona dusza widzi i rozumie, zna i podziwia Bożą potęgę, dobroć, świętość i mądrość i tą mądrością się syci, czerpie z niej, żyje nią. Rozum, który rozjaśniło ujrzenie prawdy, rozum przeniknięty Duchem Świętym, nie może myśleć inaczej, jak tylko zgodnie z mądrością Boga. Człowiek słyszący nie potrafi tak silnie zasłonić sobie uszu, by do nich nie doszedł na przykład huk armat. Słuch jego z natury rzeczy musi go przyjąć. Tak samo dusza obdarzona łaską, przeniknięta Duchem Świętym, nie może przestać być rozumna. Nie ma w niej miejsca ani pojęcia na nic innego. Wsłuchiwanie się, rozumienie i podziw dla doskonałej harmonii i ładu planów Bożych, pełne zadowolenie i zachwyt dla Jego praw, oto niebo. Wszystko jest sprawiedliwe, wszystko jest dobre i jasne. Wszyscy posiadają to, co ich wypełnia, to, za czym tęsknili w czasie ziemskiej wędrówki i to, do czego nie umieli tęsknić przez niedociągnięcia duchowe. To urzeczywistnia się, tu urzeczywistnia się wszystko, co nasza wyobraźnia mogła stworzyć. Wszystkie bowiem najbardziej fantastyczne myśli ludzkie są ledwie bladym, dalekim refleksem pomysłowości Bożej. Boża fantazja nie zna granic, a każda myśl Jego jest równocześnie aktem twórczym. W niebie odnajdzie dusza wszystkie pragnienia, ale odnajdzie je w formie doskonałej. Odnajdzie tam nawet to, co niepomyślanie leżało na dnie jej jako tęsknota. Dusza, posiadłszy wszystko, co ją po brzegi wypełnia szczęściem, miłuje ponad wszystko dawcę tych darów, a ustawiczna łączność ze Stwórcą i ciągłe odbieranie nowych darów czyni życie duchowe jednym pasmem wdzięczności i zachwytu. Łączność duszy z Bogiem jest tym większa i mocniejsza, im więcej człowiek Go miłował za życie. Prócz wszechmocnej opatrzności Bożej i najsłodszego przemożnego orędownictwa Najświętszej Maryi Panny, korzystać mogą ludzie z opieki całej hierarchii duchów niebieskich, które dla większej chwały Bożej są zawsze gotowe pomagać ludziom na ziemi. Kościół triumfujący to nie mająca granic strefa blasku, szczęścia i mocy, biorąca swój początek z Trójcy Przenajświętszej, a kończąca się na najuboższej, najmniej uposażonej duszy, mającej trwać na najniższym skraju kręgu poznania. Z tego bezmiaru wydzieliła wola Boża pewne moce, pewne kręgi, pewne kategorie duchów dla bezpośredniego działania na ziemi. I tak przede wszystkim korzysta człowiek z opieki aniołów stróżów, patronów, opiekunów i całego zastępu duchów jasnych. Duchy jasne to dusze ludzi zbawionych, które pracują wspólnie ze świętymi dla chwały i miłości Bożej. Wyszukują sobie one na ziemi ludzi odpowiadających ich możliwościom i pragną im pomagać dla radości służenia Bogu. Chcą w ten sposób wykorzystać i zużytkować wszystkie możliwości, które im przyznaje stopień ich świętości, jasności i mocy. Duch jasny, znalazłszy wśród ludzi człowieka, któremu uposażenia duchowe odpowiadają jego działaniu, natchnieniami stara się go pozyskać dla spraw Bożych. Gdy dobrą wolą kierowany człowiek podda się ufnie jego wpływowi, w miarę duchowego rozwoju człowieka, a więc w miarę rozszerzających się jego możliwości, zmieniają się też przy nim działające duchy. Jedne, spełniwszy swe zadanie, odchodzą, a na ich miejsce napływają inne, mocniejsze, by wreszcie urobić podłoże dla ostatecznego i stałego opiekuna duszy, którym zazwyczaj jest święty. Duch świętego opiekuna musi też swym charakterem i możliwościami odpowiadać charakterowi i usposobieniu wziętego w opiekę człowieka. Święty, z wysokości uzyskanego przez swe zasługi poziomu doskonałości, czerpiąc niejako z kapitału, którym z woli Boga wolno mu rozporządzać, łatwiej i szybciej działać może w pokrewnej i podobnej sobie duszy. W cieple i blasku działań świętego opiekuna rozwijają się wtedy w człowieku wszystkie dobre skłonności, które Bóg wsiał mu w duszy. Święty staje się opiekunem danego człowieka, albo bez jego wiedzy, gdy wie, że poparty niezasłużoną łaską może on w przyszłości wiele dobrego zdziałać dla spraw Bożych na ziemi, albo wtedy, gdy ukochawszy specjalnie któregoś ze świętych, gorąco go człowiek o tę opiekę poprosi. Jeżeli człowiek w swym życiu wewnętrznym jest chwiejny i nijaki, widocznie nie ma jeszcze przy sobie silnego opiekuna, albo co gorsza, ma ich kilku i to tych ze świata ciemności. Gdy bowiem człowiek nie ma silnej woli czynienia dobra, zazwyczaj zwycięża w nim zło, albo w najlepszym razie zostanie letni do śmierci. Święty nie ma dostępu do człowieka, w którym brak dobrej woli, w którym nie byłoby nawet prób i wysiłków, by ją wypracować. Modlitwą i ukochaniem któregoś ze świętych może najbardziej chwiejny z początku człowiek uprosić sobie tak silnego opiekuna, że pod wpływem jego działania dawna chwiejność i niezdecydowanie znikną bez śladu. Aby uprosić świętego o wzięcie nas w opiekę, należy odmówić do niego dowolnie wybraną nowennę, zacząć ją lub zakończyć spowiedzią i komunią świętą, a w czasie jej trwania gorąco i serdecznie modlić się do wybranego ducha. Jeżeli modlitwa jest szczera, wyłączna, a intencja czysta, zdarza się często, że 9 dnia zupełnie wyraźnie i realnie odczuć można obecność świętego opiekuna przy sobie. Człowiek mający różne zainteresowania i talenty może prosić o opiekę kilku świętych równocześnie, dobierając ich wedle rodzaju i typu możliwości, które w sobie czują. Łatwiej i bliżej zżyć się jednak można z jednym opiekunem świętym, tym, ku któremu serce ciągnie nas najsilniej. Patron święty nie jest z natury rzeczy opiekunem swego imiennika na ziemi. Może się nim jednak stać, gdy się go o to w modlitwie poprosi. Zanim to nastąpi, patron wie o każdym człowieku noszącym jego imię i może się starać natchnieniami podsunąć mu pragnienie stałej swej opieki. Działanie świętego patrona, który stanie się opiekunem duszy, potęguje się i nie kończy wraz ze śmiercią. W dniu, w którym Kościół obchodzi uroczystość danego świętego, wszystkie w ostatnim roku zdobyte dobre wyniki jego działalności na ziemi są w niebie nagradzane i święty zyskuje na chwale. W cudzysłowie solenizant schodzi dnia tego w najniższe kręgi nieba, gdzie odbiera cześć i podziękowania od tych dusz, którym do zdobycia szczęśliwości dopomógł. Może też w dniu tym wstawiać się u Boga za sroży i w czyśćcu cierpiącymi duszami, którzy za życia mieli do Niego szczególniejsze nabożeństwo lub którzy nosili Jego imię. Bardzo ważne jest ofiarowywanie mszy świętej za duszę zmarłego w dniu Jego patrona. Jeszcze parę minut. W chwili, gdy Bóg stwarza duszę człowieka, przeznacza jej równocześnie anioła stróża. Jest to duch, którego właściwości są ściśle dostosowane do charakteru duszy oddanej mu w opiekę. Anioł stróż, jako istota mająca łączność z Bogiem i pojmująca Boga, posiada przez to samo od Niego niezależny rozum doskonały. Ponieważ jednak ma on być człowiekowi nieodstępnym towarzyszem we wszystkim, co człowiek przeżywa, rozum anioła stróża posiada zdolność dostosowywania się i naginania do każdego wieku i poziomu człowieka. Dlatego można by powiedzieć, że anioł stróż rośnie razem z człowiekiem, choć określenie to oczywiście nie jest ścisłe. Gdyby ludzie umieli żyć pełnym życiem duchowym, czuliby przy sobie tego najmilszego, najbardziej dobranego towarzysza. Od niemowlęctwa, poprzez dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały, aż do starości, mogliby z nim współżyć jak z nieodstępnym, najwierniejszym, najbardziej oddanym przyjacielem. Przez to jednak, że świat materialny przysłonił człowiekowi prawie zupełnie świat duchowy, tylko niemowlę zna jeszcze cudowny kontakt ze swoim aniołem. Uśmiechy przelatujące ledwie uchwytnym dreszczem po twarzy śpiącego dziecka to odblask tego radosnego kontaktu. Potem z winy i doskonałości natury ludzkiej ten wyraźny kontakt się zaciera i w bardzo rzadkich jedynie wypadkach umie go człowiek nawiązać z powrotem. Opieka anioła stróża nad człowiekiem ogranicza się do chronienia go przed tym, co z dopustu Bożego mogłoby go spotkać. W tych wypadkach anioł stróż ma prawo interwencji u upatrzności Bożej i może niejedno wstawiennictwem swym od człowieka oddalić. Stać się to może jednak tylko wtedy, gdy dobra wola człowieka słucha wewnętrznych podszeptów i ostrzeżeń swego anioła stróża, choćby podświadomie. Odnośnie do życia wewnętrznego człowieka, rolą i obowiązkiem anioła stróża jest też zatrzymywanie, utrwalanie i przypominanie mu natchnień i świateł zsyłanych od Boga za pośrednictwem świętych, natchnień, które bez jego działania mógłby człowiek przeoczyć i zmarnować częściej, niż się to niestety dzieje pomimo jego działania. Ponieważ anioł stróż jest stale przy człowieku, na wielki ból, smutek i udrękę naraża go człowiek grzesząc. Jako istota miłująca Boga miłością świadomą i pełną, nie znosi on atmosfery grzechu. Z woli Boga jednak łączność jego z duszą nie przerywa nawet w upadku człowieka, w przeciwieństwie do łączności z Bogiem i świętymi, którą jednak przecina świadomy wybór zła. Anioł stróż kocha duszę człowieka jak bliźniaczą siostrę i pragnie jak najszybszego jej zbawienia, od czego zresztą jest ściśle uzależniona pełnia doznawanej przez niego samego szczęśliwości. Gdy dusza odbywa karę czyśćcową, jej anioł stróż czeka z utęsknieniem na przeznaczonym jej najwyższym poziomie nieba, tym, który po oczyszczeniu i ona osiągnie. Mimo tego ich łączność trwa w dalszym ciągu. Anioł stróż jako duch doskonały nie może wprawdzie cierpieć razem z nią, ale póki się plan Boży w zupełności w stosunku do danej duszy nie wypełni, nie zazna on również zupełnego szczęścia. Pełnia wiecznego szczęścia anioła stróża nie będzie nigdy pojemniejsza od pełni szczęścia powierzonej mu duszy. Obowiązuje ich niejako w tym wypadku prawo naczyń połączonych. Tylko że wtedy, gdy oboje osiągną już szczytowy punkt wiecznego szczęścia, ulegnie pewnej zmianie wzajemny ich stosunek. Dusza zbawiona przez zrozumienie i zbliżenie się do Boga osiągnie wtedy ten sam stopień rozumu, który anioł stróż posiadał od początku przez samą swoją naturę. Porównać by to można do zatartej z czasem różnicy między braćmi, z których jeden jest o wiele starszy od drugiego. W dzieciństwie i młodości różnica jest uderzająca, gdy obaj przekroczą jednak pewną granicę wieku, zaciera się to zupełnie. Anioł stróż nigdy już nie opuści zbawionej duszy, którą się opiekował, pozostanie z nią i będzie przy niej na całą wieczność. Ponieważ tylko anioł ma poznanie Boga z natury swej istoty, a dusza wypracowała sobie to szczęście popartymi łaską zasługami, od chwili osiągnięcia przez nią zbawienia, anioł stróż będzie jej służył w radości, miłości, nieustannym wielbieniu Boga, będąc równocześnie jej przewodnikiem po niebiańskiej szczęśliwości. Nić łącząca duszę z jej aniołem stróżem jest tak mocna, że dopiero jedynie potępienie duszy może ją przerwać bezpowrotnie. Wtedy Bóg oddaje osieroconemu aniołowi inną duszę w opiekę, a pamięć o tej, która mimo wszystkich jego wysiłków, wszystkiej łaski i pomocy Bożej, własnowolnie wybrała zło, niknie w świadomości anioła stróża zupełnie. Zadaniem duchów świętych i jasnych, oprócz opieki nad człowiekiem, jest nieustanna adoracja Eucharystii na ziemi. W każdym kościele czy kaplicy, gdzie jest przechowywany Najświętszy Sakrament, na straży przed tabernakulum trwają, prócz aniołów, różni święci na zmianę. Najczęściej tę honorową wartę czci i miłości pełni patron danego kościoła. Ani na chwilę Najświętsze Ciało i Krew Pana nie są pozostawione bez tej niewidzialnej asysty. Póki na świat nie przyjdzie Królestwo Boże i póki Pan Jezus będzie więźniem tylko tabernakulum, a nie więźniem wszystkich dusz ludzkich i serc, póty Kościół triumfujący dbać będzie o to, by ani przez chwilę w chlebie i winie utajony Bóg nie przestał być na ziemi wielbiony. Cały świat niewidzialny pełny jest duchów rozmaitego pokroju. Jakiego ducha dopuści człowiek dobrowolnie i na stałe w swojej pobliże, taki stanie się jego załóżnikiem, doradcą, opiekunem, wreszcie panem. Mylą się ci, którzy sądzą, że jakakolwiek myśl, dobra czy zła, jest ich własną myślą. Nie zdają sobie sprawy, człowiek nachyla się zawsze, by słuchać podszeptów świata duchowego, którym albo ulegnie, albo nie. Wszystkie pragnienia, myśli, pomysły, w jakimkolwiek kierunku idąca twórczość, wszystko, co człowiek zwykł uważać za swoje, jest mu tylko podsunięte przez otaczający go zewsząd świat nadprzyrodzony. Nie ma myśli, która powstałaby sama w sobie w jego mózgu. Mózg jest tylko, jeśli tak można powiedzieć, odbiornikiem fal przesyłanych ze światów. Od rozeznania zaś i wolnej woli człowieka zależy to jedynie, czy się danej fali podda, czy ją przyjmie i czy pójdzie za jej wskazaniem. Tak złe, jak dobre duchy mogą tylko radzić, namawiać, podsuwać to czy tamto, narzucić nie mogą nam niczego. Jedyną bowiem prawdziwą własnością człowieka, której nawet Bóg, skoro mu ją raz celowo przyznał, nie odbiera, jest jego wolna wola. No cóż, skończył nam się czas, no i została ta trzecia część piekła, ale to już sobie sami doczytajcie. Zachęcam, żeby sobie tą książkę gdzieś pożyczyć, nabyć, przeanalizować tą ostatnią część, która być może jakoś szczególnie może dotknąć nas, czy zachęcić do zmiany, nawrócenia serca. No ale właśnie w tej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, myślę, że choćby to, co teraz usłyszeliśmy, no może być dla nas taką wielką pomocą w tym, żeby po pierwsze trochę inaczej przeżywać swoje życie, jakoś inaczej je pojąć, inaczej podjąć każdy rozpoczynający się dzień, może właśnie zaprosić swojego anioła stróża, jakiegoś świętego opiekuna, może patrona własnego imienia, żeby wejść w jakąś ścisłą współpracę, żeby to życie przeżyć jak najlepiej i żeby jak najpełniej dotrzeć do tego celu, jakim będzie nasze zbawienie, przygotować się do momentu śmierci, który, tak jak już sobie wczoraj powiedzieliśmy, no nie musi być jakimś traumatycznym doświadczeniem, przerażającym, ale może być oczekiwanym i w pełni przygotowanym momentem naszego spotkania przede wszystkim z Bogiem, z Jezusem, z Matką Bożą, naszymi świętymi patronami.